poseł Jarosław Porwich i kandydat na posła Sejmu kolejnej kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam pana.
Z miejsca 15 na liście Prawa i Sprawiedliwości.
Prowadzi pan kampanię? Pytam, bo jakoś tak nie widziałem plakatów wyborczych i billboardów.
Nie, no już są, jest ich coraz więcej. Ja bardzo mocno też jeżdżę po regionie, też odwiedzam i Żary, Żagań. Mamy województwo bardzo rozległe, także Gubin, Świebodzin, Drezdenko, Międzyrzecz, wie pan, to wymaga naprawdę sporego wysiłku.
No, czyli byłem niespostrzegawczy. Nieco pana 3 tygodnie do wyborów pozostało. Jak panu się wydaje, jaka jest ta kampania? Czas, coś nas jeszcze zaskoczy? Zostaną odpalone jakieś przedwyborcze fajerwerki w postaci, no nie wiem, chociażby afer?
No co do tego, to możemy być raczej pewni, bo zazwyczaj jest tak, że przed finałem kampanii wyborczej, czyli przed wyborami, no takie różnego rodzaju strzały się pojawiają z różnych stron sceny politycznej. I sądzę, że takowe się pojawią niewątpliwie po to, żeby potrząsnąć tą sceną polityczną, po to, żeby
z czyjej strony się pojawią?
Ja sądzę, że z wielu stron, panie redaktorze, z wielu stron. Wszystkie komitety wyborcze na pewno centralne bynajmniej się do tego przygotowują.
Pan ma na myśli opozycję?
Głównie opozycję.
A tak. To znaczy, że opozycja nie wierzy w sukces? Nie wierzy, że może pokonać Zjednoczoną Prawicę?
Panie redaktorze, jeżdżę po województwie lubuskim, i widzę, że jednak to poparcie, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, czy Koalicję Wyborczą, jak zwał, tak zwał, czy PSL, no maleje i to diametralnie, że widać, że jednak te racje, które są przedstawiane przez Prawo i Sprawiedliwość, docierają do mieszkańców i notowania Prawa i Sprawiedliwości wybitnie rosną. Także druga strona musi jakoś zareagować, bo nie może zareagować propozycjami, bo ich propozycje, które są przedstawione, no są takie troszeczkę mało realne i, że tak powiem, odstają od rzeczywistości. Widać, że Platforma Obywatelska gubi się, nie potrafi odpowiedzieć na mocne propozycje Prawa i Sprawiedliwości, które są skierowane do społeczeństwa, konkretnie do Polaków, ale do młodych ludzi, do pracowników.
Z jednej strony opozycja jest podzielona, ale z drugiej no, w pewnym sensie skonsolidowana, aż w 3 koalicje.
No tak, panie redaktorze, no tak naprawdę jednym wielkim programem opozycji, tak zwanej totalnej, to jest to, żeby odsunąć PiS od władzy, a nie jakieś tam konkretne propozycje, które powinny być skierowane do Polaków, do obywateli, do mieszkańców, tak, do pracowników, do młodych ludzi, do emerytów, rencistów. No takich propozycji nie ma, jeżeli one są, to naprawdę tak skomplikowane. A poza tym trzeba sobie powiedzieć jasno, panie redaktorze, no abstrahując od tego, jakie by były propozycje przez nich składane, nawet gdyby były dobre, no oni są po prostu niewiarygodni, co pokazała przeszłość.
Ile powinno wynosić minimalne wynagrodzenie w kraju? Jak w pana ocenie powinno się ono kształtować?
No minimalne wynagrodzenie powinno być w miarę wysokie, ale tak, oczywiście, tak nie należy też oczywiście, że tak powiem, bardzo mocno rzucać nie wiadomo jakie kwoty. One muszą być na tyle realne do spełnienia, tak żeby firmy po prostu normalnie funkcjonowały. Ja myślę, że dzisiejsza kwota 2250 zł jest już mocnym krokiem do przodu. Ja myślę, że kwota 2600 zł zapowiedziana na przyszły rok, no to jest naprawdę bardzo mocny strzał, bo wtedy dojdziemy już do tych 50% średniej krajowej i to jest mocny strzał. No i 3000, no to już idziemy bardzo mocno do przodu.
3000 na koniec 2020, a na koniec 2023 4000 zł.
No to są mocne propozycje,
A realne czy to kiełbasa wyborcza?
Panie redaktorze, no mówmy o tych 2600, 3000, no na pewno one są realne i panie redaktorze, ja powiem panu tak, pamiętam rok chyba 2006-2007, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość i wtedy była podwyżka, był taki skok o 100 kilkadziesiąt złotych. I wtedy pamiętam, że wielu polityków Platformy Obywatelskiej mówiło, że gospodarka załamie się, że przedsiębiorstwa zbankrutują. Nic takiego się nie stało. I pamiętam też lata, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i te podwyżki minimalnej płacy były na poziomie kilkunastu złotych, kilkudziesięciu złotych w porywach. Wie pan, no teraz mamy naprawdę mocny skok, mamy dobrą koniunkturę. Trzeba sobie powiedzieć, że od kiedy Platforma przestawała rządzić, czyli w roku 2015, mieliśmy minimalne wynagrodzenie 1750 zł, teraz będziemy mieli 2600 zł, czyli przez 4 lata to jest skok o 850 zł. To jest naprawdę wiele polskich rodzin nabrało wiatr w żagle i tak jak kiedyś, jeszcze niedawno, wiele polskich rodzin, członkowie tych rodzin musieli dorabiać sobie, oprócz normalnego etatu, jeszcze gdzieś tutaj pół etatu, 3/4 etatu i naprawdę ciężko pracowali i tak teraz nie są do tego przymuszeni bardzo mocno, tak? Już żyje im się, Polakom żyje się po prostu lepiej.
Pan w duszy dalej jest związkowcem, prawda?
związkowcem z krwi i kości, tak, zresztą popieranym przez Gorzowską Solidarność i Zielonogórską
Solidarność. Tak, słucham pana, to się zastanawiam. Jak pan się wypowiada na temat płacy minimalnej, czy bardziej jest pan po stronie pracodawców czy pracowników?
Panie redaktorze, jestem po obu stronach barykady, bo ja rozumiem, często się... No teraz, wie pan, byłem na spotkaniu Lubuskiej Organizacji Pracodawców, chyba z tydzień temu mniej więcej. Ten czas tak biegnie, że nawet nie potrafię dokładnie określić. I ja tam nie widziałem przerażenia w oczach pracodawców, jakiegoś zaniepokojenia tym, że płaca minimalna wzrośnie do 2600 zł. Naprawdę, idziemy w dobrym kierunku. Ludzie, też muszę panu powiedzieć, że spotkałem jakiś czas temu mojego przyjaciela i on i jest morsem, i jeździ na rowerze, i biega. I on mówi, że przez te 4 lata jego środowisko, tych, którzy czynnie uprawiają sport, rekreację, no wzrosło, że tak powiem, powiększyło się 3-krotnie. No to o czym świadczy, tak? No ludzie mają w końcu czas na rekreację, na wypoczynek, na sport, no i na kulturę, bo to też jest bardzo mocno.
Chciałbym, żebyśmy powrócili jeszcze do wydarzeń sejmowych sprzed tygodnia, bo właśnie tydzień temu, została ogłoszona przerwa w posiedzeniu Sejmu, które ma być kontynuowane 15 i 16 października, czyli już po wyborach nowego Sejmu. Tak. Sama przerwa nie jest nielegalna, co warto podkreślić, ale na pewno precedensowa w polskim parlamentaryzmie, bo po raz pierwszy się coś takiego wydarzyło. I teraz, panie pośle, czy ten szum wokół tej sprawy jest zasadny, czy to jest taka burza w szklance wody, bo tak naprawdę no, nie dzieje się nic złego?
Burza w szklance wody. Ja pamiętam też wypowiedzi poszczególnych posłów, również Koalicji Obywatelskiej, tak? Czyli Platformy Obywatelskiej, PSL-u, Nowoczesnej. I oni bardzo wielkie larum podnosili, mówiąc o tym, że kampania wyborcza będzie bardzo krótka, że ta decyzja prezydenta o ogłoszeniu na 13 października wyborów parlamentarnych no nie jest dobrą decyzją, bo nawet nie będziemy w stanie, nie będziemy mieli czasu dotrzeć do obywatela, przedstawić im swój program i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz dzięki temu, że mają więcej czasu, bo przełożyliśmy posiedzenie Sejmu na po wyborach, no teraz im się to rozwiązanie nie podoba, tak naprawdę, które też było odpowiedzią na ich oczekiwania. Także, wie pan, no im się cały czas będzie coś nie podobać i do tego się należy przyzwyczaić. Ja się przyzwyczaiłem.
No mnożą się teorie o możliwych powodach takiej decyzji, nie o tym, że kampania krótka.
Panie redaktorze, tych spiskowych teorii to jest naprawdę całe mnóstwo i trzeba przechodzić obok nich do porządku dziennego.
Powoli kończy się, jak pan zresztą wie, wszyscy wiemy, kadencja tego Sejmu. Jaka była?
Bardzo pracowita.
Spolaryzowana.
Bardzo pracowita. Oczywiście scena polityczna była bardzo mocno spolaryzowana. Ja przypomnę też no, te czasy, kiedy próbowano doprowadzić do pewnego rodzaju puczu, tak, w naszym kraju. Nie udało się, całe szczęście. Dużo projektów zostało zrealizowanych, wiele ustaw zostało poprawionych, chociażby ustawa o zamówieniach publicznych, która jest ważna dla przedsiębiorców, ale także dla pracowników, ponieważ są preferowane firmy, które zatrudniają pracowników na umowy o pracę, tak, a nie na umowy zlecenie, tak. Ja pamiętam, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, to przecież jeszcze tak niedawno no, pracownicy zarabiali 3 zł, 4 zł, 5 zł na godzinę. No to był jeden wielki szok. To unormowaliśmy. Pewne zapisy w kodeksie pracy też zostały bardzo mocno zmienione. No i oczywiście tutaj w wielu aspektach doszło naprawdę do przełomowych kwestii, tak? No i program 500+, i propozycje skierowane do młodych osób, tak? Zmniejszenie tego opodatkowania albo likwidacja w ogóle.
Tutaj akurat słyszałem określenie, że to był czas socjalnych prezentów.
Panie redaktorze, no ale no, przez te lata, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, no te sprawy skierowane do społeczeństwa szły w drugą stronę, w odwrotną od oczekiwanej, tak? No bo próbowano zlikwidować, można powiedzieć, ustawę o związkach zawodowych, podwyższono wiek emerytalny, ja przypomnę, i gdyby kiedyś, nie daj Boże, Platforma doszła do władzy, podejrzewam, że podwyższyłaby wiek emerytalny, ale tak się nie stanie. Także tych aspektów, naprawdę to rzeczywiście tych projektów społecznych było całe mnóstwo i widać, że no coraz więcej widać na ulicach ludzi uśmiechniętych i to jest chyba jak gdyby najważniejsza wizytówka tego, co zrobiono przez 4 lata.
To jeszcze na koniec takie techniczne pytanie, bo znamy już numery list komitetów wyborczych, lista, z której pan startuje, lista Prawa i Sprawiedliwości, numer 2. Magia liczb ma znaczenie dla wyniku głosowania, czy to tak, jak sztucznie nakręcony szum?
Nie ma wielkiego znaczenia. Tak naprawdę ludzie głosują w sposób przemyślany na poszczególne ugrupowania, czy na poszczególnych kandydatów. Wie pan, ja kandyduję z miejsca 15, ale to też w mojej ocenie nie ma znaczenia, bo Lubuszanie głosują po prostu w sposób rozsądny i głosują przede wszystkim na ludzi, tak? Ja wiem, ja nawet otrzymałem 15. Muszę panu powiedzieć, że co jest dla mnie dobrym podsumowaniem kadencji, to, że wiele osób do mnie dzwoni i chcą mi pomóc, tak? To jest dla mnie mocna wizytówka, to znaczy, że w moim przekonaniu robiłem naprawdę dobre rzeczy.
I tutaj stawiamy kropkę, poseł Jarosław Porwich i kandydat na posła Sejmu kolejnej kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości był naszym porannym gościem.
Dziękuję ślicznie.